Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Wczoraj, 16 listopada, był dzień, światowy dzień rzucania palenia papierosów oczywiście, czy tytoniu, jak kto woli. W związku z tym zapoznam Państwa z ekspertyzą doktora medycyny Zbigniewa Bartkowiaka, członka głównego zarządu Polskiego Towarzystwa Przeciwtytoniowego z siedzibą w Warszawie. Jest to najlepsze znane mi syntetyczne opracowanie tego problemu. Autor tytułuje to opracowanie o prawo do oddychania czystym powietrzem. Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia żadne inne sposoby nie mogą więcej ludzi uratować przed zgonem i chorobami niż znaczny spadek konsumpcji tytoniu. Królewskie Towarzystwo Lekarskie w Wielkiej Brytanii określiło papierosy jako masowych morderców. Goldberg, jako ekspert Światowej Organizacji Zdrowia, wyraził przekonanie, że w zakresie przedłużenia średniej trwania życia ludzkiego i zwalczania najważniejszych chorób XX wieku żadna pojedyncza działalność nie przyniosłaby takich efektów jak walka z paleniem. Obliczono, że gdyby dziś wszyscy ludzie na świecie rzucili palenie tytoniu, średnia życia ludzkiego wydłużyłaby się o 2-3 lata. Statystyka Światowej Organizacji Zdrowia informuje, że rocznie na świecie umiera z powodu konsumpcji tytoniu na tak zwane choroby tytoniozależne 3 miliony ludzi, a pod koniec XX wieku liczba ta zwiększyła się do 5 milionów zgonów w skali rocznej. W Polsce co roku traci życie wskutek palenia tytoniu 100 tysięcy ludzi, przy czym zjawisko to ma wyraźnie zwyżkową tendencję. Biorąc pod uwagę, że według raportu Polskiego Towarzystwa Przeciwtytoniowego w Polsce pali 70% mężczyzn i 40% kobiet, co naraża pozostałą część społeczeństwa, w tym dzieci i młodzież, na konieczność biernego palenia, ograniczenie palenia, spadek konsumpcji tytoniu, respektowanie prawa niepalących do oddychania czystym powietrzem przyniosłoby ogromne i niewymierne korzyści zdrowotne. Raport podaje, że wiek inicjacji tytoniowej u dzieci i młodzieży wynosi 8 lat. Powtarzam, 8 lat. W okresie po II wojnie światowej wystąpiły w naszym kraju w związku z ogromnym upowszechnieniem palenia tytoniu i wzrostem jego spożycia niekorzystne pod względem zdrowotnym zmiany, a mianowicie postępująca nikotynizacja kobiet. Co roku wzrasta liczba palących kobiet o 2-3% oraz coraz większy udział dzieci i młodzieży w konsumpcji wyrobów tytoniowych z przesuwaniem się granicy wieku do młodych roczników. Do niedawna zajmowano się wyłącznie wpływem i następstwami palenia na stan zdrowia samych palaczy. Badano relacje zachodzące między czynnym paleniem a występowaniem chorób i umieralnością wśród palaczy. Takie nastawienie dominowało w problematyce badawczej i majoryzowało inne problemy związane ze zjawiskiem upowszechnienia palenia tytoniu. Stosunkowo niedawno skoncentrowano uwagę na problemie biernego palenia, zwanego też paleniem przymusowym, i jego zdrowotnych następstwach. W świadomości społeczeństwa zaczęło kształtować się zrozumienie, że wobec tak bardzo rozpowszechnionego palenia tytoniu osoby niepalące, przebywające w zamkniętych pomieszczeniach, zmuszone są pochłaniać dym tytoniowy wydalany przez palących do powietrza otaczającego, jak również dym powstały wskutek samoczynnego spalenia się papierosa w krótkich przerwach między zaciąganiem się papierosem przez palacz. Rozwinęły się wręcz lawinowo prace naukowo-badawcze wykazujące szkodliwości zdrowotnego biernego palenia. Szkodliwości zdrowotne biernego palenia. Sprawy tej nie można sprowadzać wyłącznie do zwykłej uciążliwości czy dokuczliwości oraz do zanieczyszczania środowiska zewnętrznego. Liczne badania naukowe przeprowadzone w wielu krajach, tak kliniczne, jak i epidemiologiczne, operujące materiałem ludzkim, jak i badania na zwierzętach doświadczalnych, ujawniają wysokie ryzyko zdrowotne biernego palenia i wskazują wyraźnie na szkodliwości i następstwa powstałe z tego powodu w organizmie ludzkim. Na bierne palenie narażeni są dorośli niepalący, żyjący i przebywający w otoczeniu palaczy w środowisku domowym, w miejscu pracy i w miejscach publicznych i innych. Dzieci i młodzież, w stosunku do których zakładamy abstynencję przeciwnikotynową do 18 roku życia, zdani na permanentny kontakt z palącymi rodzicami, nauczycielami i wychowawcami, swoimi rówieśnikami, którzy nierzadko już palą, i z innymi palącymi osobami. Dzieci nienarodzone w całym okresie swojego rozwoju, jako zarodek lub płód w organizmie kobiety ciężarnej palącej. Z przeprowadzonych w ostatnich latach na szeroką skalę badań naukowych oraz według danych z najnowszego piśmiennictwa światowego wiadomo, że palenie bierne stanowi najwyższe ryzyko zdrowotne. Palacze są bezwzględni, sami niszcząc własne zdrowie, nie liczą się ze zdrowiem drugiego człowieka i uzurpują sobie prawo do palenia tytoniu wszędzie i w każdym czasie. Niepalacze odczuwają to jako przykrą dokuczliwość i mają wzrastającą świadomość zdrowotnego zagrożenia. W dymie tytoniowym znajduje się ponad 3000 trujących substancji chemicznych, które, aczkolwiek wchłaniane do ustroju ludzkiego w małych dawkach, po dłuższym czasie kumulują się, powodując określone następstwa patologiczne. Wiele z tych substancji posiada właściwość oddziaływania złożonego, a występując razem w określonym zestawie związków, znacznie zwiększają swoją toksyczność. Ponadto w dymie tytoniowym zidentyfikowano ponad 40 substancji rakotwórczych, co pozwala zrozumieć i jest niezbitym dowodem na rakotwórcze działanie spalanego tytoniu. Odróżnia się strumień główny dymu tytoniowego, dostający się w czasie palenia tytoniu do organizmu palacza i w większości wydychany do powietrza otaczającego, oraz strumień uboczny, powstający wskutek samoczynnego spalania się papierosa w przerwach między aktywnym spalaniem papierosa przez palącego. Na strumień uboczny składa się także dym wydalany przez palacza. Strumień uboczny dymu przenika w niezmiennej ilości do powietrza w zamkniętym pomieszczeniu. Okazało się, że stężenie niektórych substancji toksycznych w dymie ubocznym jest wyższe niż w dymie głównym i w większym stopniu eksponuje palacza biernego na ich wchłanianie niż palacza czynnego. Zawartość benzoapirenu, najważniejszego czynnika rakotwórczego w dymie tytoniowym, jest w dymie ubocznym 3-4 razy wyższa niż w dymie głównym. Stężenie pochodnej nikotyny, zwanej nitrozoaminą, także o silnym działaniu rakotwórczym, jest 50 razy wyższe w dymie ubocznym niż w dymie głównym. To samo dotyczy innych węglowodorów rakotwórczych dymu tytoniowego. Z powyższego wynika szczególnie niekorzystna relacja dotycząca obciążenia biernego palenia nitrozoaminami rakotwórczymi. Obliczono, że bierny palacz w zamkniętym pomieszczeniu wchłania w ciągu jednej godziny ilość nitrozoaminy odpowiadającą 30 wypalonym papierosom. Przytoczone powyżej fakty świadczą o ogromnej, dotychczas niedostrzeganej i niedocenianej szkodliwości biernego palenia. Potwierdziły to badania doświadczalne na zwierzętach, na chomikach, myszach i szczurach, poddanych biernemu paleniu, przeprowadzone w Instytucie Badawczym Niemieckiego Przemysłu Tytoniowego w Hamburgu i w kilku ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych. U 20% chomików stwierdzono raka krtani, u 79% myszy wystąpił rak płuc, a przy użyciu testu biologicznego z nitrozoaminą u 80% myszy wywołano raka skóry. Innym składnikiem dymu tytoniowego, przenikającym do organizmu w procesie biernego palenia i dającym patologiczne następstwa, jest tlenek węgla. Blokuje on hemoglobinę, barwnik krwi, transporter gazów w ustroju ludzkim, tworząc z nią nieodwracalny związek chemiczny karboksyhemoglobinę. Poraża również układ enzymów oddechowych opłaszczających każdą żywą komórkę, co jej utrudnia lub wręcz uniemożliwia oddychanie i wymianę gazową. Bierne palenie, jak wykazano w obserwacjach klinicznych, przyczynia się do powstania zawału mięśnia sercowego z powodu blokady hemoglobiny przez tlenek węgla i upośledzonego dopływu tlenu i składników odżywczych do mięśnia sercowego, do choroby niedokrwiennej serca, do wczesnej miażdżycy naczyń tętniczych, do choroby nadciśnieniowej. Szczególnie nikotyna, jako najbardziej toksyczny składnik dymu tytoniowego, podwyższa znacznie tętnicze ciśnienie krwi. Wykazano również niekorzystny wpływ tlenku węgla wchłanianego w toku biernego palenia na alergików, którzy reagują znaczną nadwrażliwością na dym tytoniowy. Według badań amerykańskich, aby usunąć zapach dymu z pomieszczenia po wypaleniu jednego papierosa, należy wymienić 50 metrów sześciennych powietrza, a najmniej 12 metrów sześciennych w tym celu, ażeby ubiernie palącego ustąpiło pieczenie z spojówek. W Mannheim w Niemczech zbadano 2000 uczniów w wieku od 12 do 20 lat ze szkół ponadpodstawowych i aż 90% miało różne dolegliwości wskutek biernego palenia, niezależnie od nawyku palenia, takie jak pieczenie spojówek, bóle i zawroty głowy, drapanie, bóle i uczucie suchości w gardle, chrypa, kaszel, utrudnienie oddychania i nudności. Miller w Stanach Zjednoczonych przeprowadził długofalowe badania 1100 kobiet zamężnych, niepalących, mieszkających ze współmałżonkami przez 30 lat. Żony mające współmałżonków palaczy i zmuszone wskutek tego do biernego palenia żyły 4 lata krócej niż żony współmałżonków niepalących. W Stanach Zjednoczonych w Kalifornii zbadano 2100 pracowników niepalaczy zatrudnionych w miejscach pracy, gdzie nie byli narażeni na bierne palenie. Wykazywali oni lepsze parametry funkcjonalne układu oddechowego niż analogiczna grupa pracowników eksponowana na bierne palenie w miejscach pracy. W grupie ostatniej upośledzenie funkcji układu oddechowego odpowiadało wielkości upośledzenia równej czynnemu wypaleniu 10 papierosów. Podjęto liczne badania ilustrujące szkodliwość biernego palenia w stosunku do dzieci i młodzieży. Oto następstwa. Wyższa zapadalność na zapalenia dróg oddechowych, obniżenie odporności biologicznej przez zakłócenie licznych mechanizmów immunologicznych, negatywny wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny, nawet gorsze wyniki nauczania. Dzieci rodziców palących przechodziły 2 razy częściej zabieg usunięcia migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego. W badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że wśród niemowląt rodziców palaczy bierne palenie było najważniejszą przyczyną powtarzających się zapaleń płuc i nieżytów oskrzeli. Wreszcie, bierne palenie odnosi się również do życia płodowego, najpierw do okresu zarodka, a potem płodu. W piśmiennictwie światowym problematyka palenia, a ciąża znalazła poczesne miejsce i dzięki licznym pracom naukowo-badawczym wiedza nasza z tej dziedziny jest obszerna i bogata. Jeżeli palenie tytoniu w obecności dzieci określa się jako przestępstwo, to palenie przez kobietę ciężarną należałoby uznać za zbrodnię wobec własnego dziecka. Gdy pali kobieta ciężarna, pali z nią nienarodzone dziecko. Przez łożysko bowiem docierają do płodu składniki dymu tytoniowego szybko i w dużym stężeniu. Nikotyna i tlenek węgla są odpowiedzialne za wiele zjawisk patologii ciąży i porodu, za gorszy rozwój dziecka, tym gorszy, im więcej papierosów ciężarna dziennie pali. Odchylenia od normatywnej masy ciała noworodka stwierdza się wtedy, gdy ciężarna pali choćby 5 papierosów dziennie. Masa ciała dziecka jest niższa od 200 do 300 gramów w stosunku do noworodków matek niepalących. Wypalenie przez kobietę ciężarną od 5 do 10 papierosów dziennie powoduje obiektywne i łatwe do stwierdzenia zmiany patologiczne w organizmie płodu i noworodka. Niepokojące jest to, że w ostatnich latach we wszystkich warstwach społecznych wzrasta palenie papierosów u młodych kobiet. W Polsce według ostatniego raportu pali 40% populacji kobiet i odsetek ten wzrasta co roku. Badania przeprowadzone u nas, w Anglii i w Stanach Zjednoczonych informują, że 49-50% kobiet palaczek kontynuuje palenie w ciąży. Dodać warto, że 70% z nich wypala więcej niż 10 papierosów dziennie. Reasumując, należy stwierdzić, że dziecko jest w szczególny sposób biernym palaczem, co określa literatura anglosaska jako second hand smoker. Nie dziwi zatem, że umieralność okołoporodowa płodów i noworodków oraz niemowląt matek palaczy jest wyższa niż matek niepalących, a jeszcze bardziej wzrasta, gdy pali również ojciec. Należy przyjąć i upowszechnić zasadę, że człowiek kulturalny nie pali w towarzystwie osób niepalących. Taki zwyczaj upowszechnia się obecnie w państwach Europy Zachodniej, gdzie nie wolno palić tytoniu wszędzie tam, gdzie znajduje się choćby jedna osoba niepaląca. Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do oddychania czystym, nieskażonym powietrzem. W tych krajach utrwala się moda na niepalenie. Odchodzi się od uprzedniej tolerancji dla palaczy, uważa się palenie za przejaw braku kultury osobistej, braku taktu i nieposzanowania praw drugiego człowieka. Podejmuje się liczne działania legislacyjne, ustawy, zarządzenia, przepisy, zakazy i nakazy mające na celu ochronę ludzi niepalących. W Europie pierwszą ustawę o zwalczaniu palenia tytoniu i prewencji przeciwtytoniowej uchwalił parlament fiński, a w ślad poszły inne kraje, wydając stosowne ustawy, zarządzenia i przepisy. Finlandia realizuje 10-letni plan profilaktyki chorób układu krążenia, którego podstawą, obok propagowania racjonalnego żywienia i upowszechniania kultury fizycznej, jest właśnie walka z paleniem tytoniu. Finowie mają już efekty, bowiem pierwsi na naszym kontynencie zameldowali w Centrali Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie spadek zachorowań i zgonów z powodu chorób układu krążenia. Podobnie jest w Szwecji, gdzie nastąpiły daleko idące przemiany na tym polu. Wówczas palenie tytoniu było powszechnym zjawiskiem przed 30 laty. W szkołach wolno było palić nawet najmłodszym uczniom, a dyrektor był zobowiązany wydzielić palarnię dla palaczy. W 1975 roku w Szwecji wprowadzono w życie szeroko zakrojony program prewencji przeciwtytoniowej, realizowany konsekwentnie i efektywnie. Założono, że dzieci urodzone od 1975 roku oraz w następnych latach nie będą paliły tytoniu. Zakazano palenia w szkołach i w wielu miejscach publicznych, zakazano reklam wyrobów tytoniowych, palenia w czasie wystąpień publicznych, przyjmowania na studia medyczne i pedagogiczne kandydatów palących. Palący lekarz nie będzie wzorem postępowania prozdrowotnego dla swoich chorych. Palący nauczyciel będzie złym przykładem dla swoich uczniów. Na opakowaniach papierosów zamieszcza się ostrzeżenia i podaje się rodzaje substancji toksycznych i ich ilości zawarte w papierosie. W naszym kraju, w trosce o zdrowie społeczeństwa i ochronę niepalących, do laski marszałkowskiej złożono po raz któryś projekt ustawy przeciwnikotynowej oczekującej na swojej kolejki w parlamencie. Wydano dotychczas akty prawne o randze nieco niższej niż ustawa, na ogół niedostatecznie przestrzegane i egzekwowane. W naszym kraju tworzy się także sieć szkół promujących zdrowie, a jednym z punktów programu ich działania jest prewencja przeciwtytoniowa i walka z paleniem tytoniu. Zwiększa się liczba szkół całkowicie wolnych od dymu tytoniowego, gdzie nie palą ani nauczyciele, ani dzieci, ani młodzież. Niepokojąca sytuacja panuje w zakładach służby zdrowia. Mimo obowiązujących przepisów, przeprowadzone badania ujawniają, że pali u nas 36% lekarzy i ponad 50% pielęgniarek. Toleruje się palenie w szkołach i sanatoriach, poza pomieszczeniem wydzielonym na palarnię, w przychodniach, ośrodkach zdrowia i innych placówkach służby zdrowia. Niejedna dyżurka lekarska czy pielęgniarska w szpitalu, podobnie jak często pokój nauczycielski w szkole, są tak zadymione wskutek palenia tytoniu, że niepalący nie są w stanie tam oddychać, wypoczywać czy wykonywać pracę. Lekarze opieki zdrowotnej podstawowej, czyli pierwszego kontaktu, oraz lekarze specjaliści, mimo wydanych zaleceń, nie włączyli się do praktyki lekarskiej zasady minimalnej interwencji antynikotynowej. Polega ona na tym, że lekarz, udzielając świadczeń, jakby mimochodem pyta pacjenta o stosunek do palenia tytoniu, wyraża opinię w przypadku palacza, akceptuje związek między paleniem a zmianami chorobowymi. W opiece zdrowotnej pediatrycznej zdarzają się matki z dziećmi permanentnie chorującymi na schorzenia układu oddechowego i inne, a jakże rzadko lekarz pyta o problem palenia tytoniu przez rodziców i eksponowanie dziecka na przymusowe bierne palenie. Na zakończenie warto przytoczyć znamienne słowa Goethego, wielkiego poety i myśliciela niemieckiego. Kto jest w stanie wejść do pokoju palacza bez odczuwania obrzydzenia? Palacze zatruwają powietrze daleko i szeroko i duszę każdego uczciwego człowieka, który na swoją obronę nawet nie potrafi palić. Na czwartej Światowej Konferencji Palenia a Zdrowie w Sztokholmie dr Steinfeld z Waszyngtonu poinformował, że obecnie nasze mieszkania, kawiarnie czy miejsca pracy mają większe zanieczyszczenie powietrza niż 100 lat temu przy świecach, lampach naftowych i gazowych. Mówił on, jeżeli dym biernie wchłaniany może wywołać choroby takie jak nieżyty oskrzeli, choroba wieńcowa, rak płuc, szkodzi płodowi w łonie matki i dzieciom, wywiera szkodliwy wpływ na obronny mechanizm układu odpornościowego ludzi i zwierząt i działa drażniąco, dając 20% odczynów alergicznych, to z punktu widzenia kodeksu karnego. Czyn zadymiania otoczenia powinien być oceniany z paragrafu nieumyślnego uszkodzenia ciała innych ludzi, a z punktu widzenia etyki i moralności jako brutalne pogwałcenie osobowości niepalącego. Należy zatem upominać się o swoje prawa do oddychania czystym powietrzem. Państwowa Rada do Walki z Paleniem w Stanach Zjednoczonych przygotowała projekt ustawy dotyczącej praw niepalących, który stwierdzał m.in., że niepalący mają prawo do oddychania czystym powietrzem, do zwrócenia uwagi i do interwencji. Dziękuję Państwu za uwagę. Temat ten, jak myślę, będzie jeszcze kontynuowany. Do usłyszenia. Szczęść Boże.